Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów, lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13.40. Dzień dobry. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest wicemistrz olimpijski z 1976 roku z Montrealu, chociaż w barwach warszawskiej Legii. Był także w kadrze na piłkarskie Mistrzostwa Świata w 1982 roku. Tam Polska zajęła trzecie miejsce, a nasz gość był rezerwowym bramkarzem. W Lechu Poznań to przede wszystkim pierwsze trofea i o tym będziemy głównie rozmawiali. To Puchar Polski w 1982 roku i pierwsze Mistrzostwo Polski w 1983. Państwa i moim gościem jest legendarny bramkarz kolejorza Piotr Mowlik. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry.
Nie ukrywam, że na nasze spotkanie po raz pierwszy umówiliśmy się podczas mistrzowskiego meczu Lecha Poznań, gdy kolejorz z Piastem Gliwice wygrał 1-0 i zapewnił sobie 9 w historii tytuł mistrza Polski. Wspominaliśmy wtedy to pierwsze mistrzostwo Polski i wspomniał pan wtedy, że trochę tak z przypadku trafił do Poznania po 6 latach w Legii Warszawa. I tak został tutaj na stałe. A jeszcze trzeba powiedzieć, że pochodzi pan ze Śląska, z Rybnika. No to jak to pokrótce wyglądało? Ten Rybnik, Legia Warszawa i ten przypadek, który sprawił, że trafił pan do kolejorza w 77 roku.
Tak. Dochodzą, jak to się, przypadki po ludziach. No w tamtych czasach wiadomo, człowiek młody, jest powołanie do wojska, no to swoje trzeba odbębnić.
To Legia.
Legia. Chociaż powiem krótko, że akurat byłem zawodnikiem ROW Rybnik. I też prezes, jak już skończyłem wiek juniora, prezes mnie zawołał do swojego gabinetu, dyrektor kopalni, mówi: panie kolego, od jutra meldujesz się w Raciborzu. Bez rozmów, bez niczego, byłem przez kilka miesięcy zawodnikiem Unii Racibórz, a w tym czasie było powołania do wojska i na kopalni zapomniano mnie odhaczyć jako górnika. I przyszło powołanie do wojska centralnej i znalazłem się na liście Legii Warszawa. I tak i w ten sposób odbywałem zasadniczą służbę wojskową. Moja kariera sportowa troszeczkę jakby się rozwinęła i działacze Legii postanowili, żebym został u nich. Zacząłem grywać i, jak to mówiąc sportowo, coraz to lepiej mi to wychodziło. Byłem zawsze numer dwa u Janka Tomaszewskiego w Legii. Wygryzłem go. Ja mu się nie podobało, że był to tak raz ja, raz on. I odszedł. Na olimpiadzie załapałem się też jako numer dwa za Jankiem Tomaszewskim. No i w finale...
No pechowy, pan w 20 minucie.
29 minuta dokładnie. No, ja się poprosił o zmianę. Siedziałem obok Kazia Górskiego i trener, jak już ta druga bramka padła dla Niemców, to wstał z ławki i szukał mnie wzrokiem po całej ławce. Tak był podekscytowany tym. I ja mówię, no, trener, że tu jestem. Obok niego siedziałem. I mówił: wchodź. I od tego momentu wszedłem i co najlepsze było to, że po olimpiadzie wróciliśmy wtorek, późne popołudnie wracamy.
Ze srebrnym medalem.
Ze srebrnym medalem, co było klęską dla większości kibiców i nie tylko kibiców w Polsce. I na lotnisku pułkownik, działacz z Legii, mój koledzy, w środę rano zmiana torby i wylatujemy do Egiptu na turnę przed sezonem. No ja przez to, że to młody wojskowy, no nie miałem prawa odmówić, niektórzy nie pojechali i tam złapałem kontuzję. I wtedy była decyzja praktycznie lekarza klubowego Legii, że raczej jak podleczę się, to już nie będę grał w piłkę. A ja się zawziąłem. Akurat Lech był już po tym okresie, że spadał, wchodził, tak. Wchodził i trener Kopa robił nowy zespół. A ja tam paru kolegów z młodzieżówki znałem i ja mówię: no dobra, no ja jestem gotowy do gry. A zatem no, zmieniłem stan cywilny, poznałem dziewczynę ze Słupcy, znalazłem się w Poznaniu, a już takiego smaczku dodaję to, że równo ze mną znalazł się żółtodziób Mirek Okoński. Wszyscy się dowiadywali, kto to jest, nie? A ja to już mniej więcej już...
No, medalista olimpijski, reprezentant Polski.
No, już miałem parę występów, już jako tako piłkarsko byłem ukształtowany. Te sześć lat z kawałkiem tutaj w Poznaniu, to był najlepszy mój okres w karierze.
I rozpoczął się właśnie w 77 roku i już w pierwszym sezonie było widać, że dobrze pan trafił, bo to był pierwszy sezon, w którym Lech wywalczył miejsce w europejskich pucharach 77-78.
Na naszym rynku już nam to zaczęło wychodzić, ale jak wyjechaliśmy już za granicę, no to frycowe zapłaciliśmy.
Z Aberdeen na przykład, dwie porażki.
Aberdeen, Duisburg pierwszy.
Tak, Duisburg też, dwie porażki. Pan trochę tego międzynarodowego bycia już miał po Legii Warszawa, po Igrzyskach Olimpijskich?
Troszeczkę miałem, tak.
Ale generalnie dla Lecha to była zupełna nowość. Dla kibiców to była nowość, dla działaczy.
Nie tylko dla działaczy, bo wtedy pierwszy mecz, słynne te zielone koszulki, tak?
Odwarte pożyczone. Tak, żeby były różne kolory od gości z Duisburga.
Trochę później na mnie rewanż nie wyszedł, bo mówię do chłopaku, no dobra, zagramy defensywkę, nie ofensywnie, bo chociażby 1-0 wygrać, no ale trener Kopa powiedział tak, że jak grać i wygrać, to z przytupem. Jak przegraliśmy, to większą różnicą możemy wygrać. I wtedy na pewno, na pewno chyba około 20 rzutów rocznych mieliśmy w tym meczu, co przegraliśmy na Warcie 5-1 chyba. Puściłem 5, ale ja mówię, no kilkanaście było sam na sam. Czyli Niemcy już trochę obyci w tych pucharach i czekali i nas kontrolowali. My się pchaliśmy, jak to rzut udziałby do przodu, robiliśmy sytuacje, rzuty rożne i byliśmy narażeni na kontry.
Lech w krajowych rozgrywkach już stawał się drużyną czołówki tabeli, ale kibice czekali na pierwsze trofea. Pierwsza okazja nadarzyła się w 1980 roku, to był finał Pucharu Polski w Częstochowie. Niestety znowu pan 5 bramek wpuścił w finale z Legią Warszawa, którą bardzo dobrze pan znał, ale znowu trafiliście na drużynę obytą w walce chociażby o Puchary Polski. Ten pierwszy finał przeciwko Legii w 80 roku w Częstochowie, to też było trochę frycowe dla Lecha Poznań. To był taki pierwszy mecz o tytuł w historii Lecha Poznań i też chyba Lech nie udźwignął jeszcze tego meczu.
Myśmy nie mieli krótkiej ławki. Myśmy mieli prawie jedno krzesło, bo nie było Skurczyńskiego, nie było Teosia Napierały, który za dwóch, trzech pracował.
I taki duch drużyny.
Duch drużyny. I jeszcze Rysiusz Pakowski karetką odwieziony do szpitala.
Okoński wtedy grał w Legii, bo służbę wojskową musiał odrabiać.
Tak. Ale jeszcze dodam do tego, no, że akurat dwa dni przed tym meczem dowiaduje się, że szwagier nie żyje. No to już był taki cios dla mnie, ale ja wewnętrznie byłem powiedzmy trenerowi, mówiłem, przygotowany do podjęcia rękawicy, ale jak hymn polski odegrano, to niestety nogi się ugięły. I to troszeczkę człowiek wewnętrznie mówi pęk, ale bo gdyby nie tak, to bym był psychicznie na to przygotowany.
Ten mecz też przeszedł do historii jako spotkanie otoczone niestety zamieszkami między kibicami, które właściwie od rana miały miejsce na ulicach Częstochowy, gdy kibice z Warszawy, z Poznania, ale także z innych części kraju zjeżdżali się do Częstochowy. Na stadionie coś odczuwaliście?
W Częstochowie jest duży stadion i w te górne partie te rozruby były, to dopiero tam na Murawie to nie za bardzo to było.
Bo też to nie był stadion Rakowa Częstochowa, tak, tylko ten żużlowy.
Ten żużlowy duży, no. Tak. Dlatego te burdy były bardzo, bardzo daleko od nas.
Nie udało się zdobyć Pucharu Polski w 1980 roku, ale już dwa lata później Puchar Polski zdobyliście. Sezon 81-82. To było pierwsze trofeum w historii Lecha Poznań z Piotrem Mowlikiem w bramce. W finale we Wrocławiu zwycięstwo z Pogonią Szczecin 1-0 po bramce Mirosława Okońskiego, ale myślę, że kluczowy mecz to odbył się kilka miesięcy wcześniej, w grudniu 81 roku. Ćwierćfinałowe spotkanie z Widzewem Łódź, który wtedy był, kto wie, czy nie jedną z topowych drużyn europejskich. Chwilę wcześniej w rzutach karnych Widzew wygrał z Juventusem Turyn i wy z tym Widzewem przy Bułgarskiej wygraliście 5-4 w rzutach karnych, tam padł remis 1-1. To było dokładnie tydzień przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. Mróz jak diaski.
Muszę tak teraz prywatnie powiedzieć, nie lubiłem grać na Bułgarskiej, bo tam ta jedna trybuna była odsłonięta, czyli to jak podkowa była. I tam ta część odsłonięta, tam od ptasie ta strona, tak. No to strasznie wiało. Marek Pięta wchodził w narożnika pola karnego i bramkę mi strzelił. Gdyby była już trybuna, to by nie było takiego podmuchu wiatru. Rzuty karne i dodam smacz. Miałem w rodzinie takiego wujka tutaj i mówi tak, że jak Boniek podchodził, to chyba z 5000 ludzi wychodziło.
Boniek jakby strzelił, to byłoby po meczu.
Jak usłyszeli krzyk, wszyscy się wrócili. I akurat chyba ten ostatni decydujący, Krzysia Pawlaka chyba.
Ale to powiedzmy po kolei, dlatego że gdy Zbigniew Boniek właśnie podchodził do karnego, mógł 4-4. Pana pokonać. Tak, i byłoby po meczu. A pan broni strzał Zbigniewa Bońka, który chwilę wcześniej Dino Zofa pokonał z rzutu karnego.
Znam trochę psychikę Zbyszka, bo z kadry się znamy. Dlatego w tej chwili wrócę do czasów dzisiejszych. Znam też trochę psychikę Grosickiego, bo będę na meczach tutaj i wiem, jak on do rzutów karnych podchodzi. Brzydko mówiąc, parę bym mu tu złapał. Ale w
tamtych... Czyli nos bramkarski.
Nos bramkarski, tak. I troszeczkę się trener Łazarek wtedy wściekał, bo Smolarek nietypowo strzelił. Władek Żmuda nietypowo strzelił. A...
Też ich pan z kadry znał?
No znałem ich, bo strzelaliśmy. Ja broniłem, oni i tak sobie strzelali.
Na treningach reprezentacji.
Na treningach, tak. I w końcu, brzydko mówiąc, odwarknąłem raz przy tych rzutach trenerowi, żeby się uspokoił, no bo ja wewnętrznie sam walkę prowadziłem. I właśnie jak podchodził Zbyszek do rzutu karnego, mówię, no tu jest troszeczkę publiki. Na zamknięcie, no to, musi, to jak mówię, walnę z orkiestrą, to już mamy pozamiatane, nie? Tu go wyczułem. Bo mały zwód i tylko w prawo duży krok Jak odbiłem piłkę, to poleciał na środek boiska.
Takie mocne uderzenie
było. Mocne uderzenie.
No Zbigniew Boniek chyba w jednym ze wspomnień powiedział, że to chyba jeden z jego ważniejszych niestrzelonych rzutów karnych w karierze, bo zatrzymało ich w drodze po Puchar Polski.
No tu jeszcze dodam, że parę razy jak się spotkaliśmy tu na Bułgarskim, ja powinien mieć pomnik tutaj jako ten, co się przyczynił do tego, że Lech zdobył pierwszy puchar.
Ta atmosfera stanu wojennego też już była odczuwalna?
Nie bardzo.
Jeszcze
było nie? Jeszcze nie. Było napięcie takie, no człowiek się tam, ja polityką za dużo nie interesował w tym czasie. No. Graliśmy w piłkę. No.
Już wiosną, chociaż jeszcze w lutym zwycięstwo z Arką Gdynia, też w Poznaniu. Na szczęście sprzyjał ten terminarz, nie trzeba było na te mecze jeździć. Finał, o którym wspomnieliśmy we Wrocławiu, wygrany mecz z Pogonią 1-0 na stadionie Śląska Wrocław. Czuć było, że Poznań czeka na to pierwsze trofeum w historii?
No czuć było. To było smaczkiem, było to, że trenerem Pogoni był niedawny trener Lecha, który się odrodził, Jurek Kopa.
Który pana do Lecha sprowadził.
No, który sprowadził większość zawodników. No mecz może nie był jakimś fajerwerkiem, ale ja mogę tylko powiedzieć, że na tyle był dany dla mnie, że po tym występie pojechał na Mistrzostwa Świata.
Po Mistrzostwach Świata z medalem, chociaż bez zaliczonego występu, wraca pan do Poznania na sezon 82-83, który zakończony jest pierwszym Mistrzostwem Polski dla Lecha Poznań, ale zastaje też pan w klubie solidnego konkurenta do miejsca w bramce, bo pojawił się Zbigniew Pleśnierowicz i tutaj już pewnego miejsca w bramce pan nie miał. Ten mistrzowski sezon to była seria Mowlika, była seria Pleśnierowicza. Trzeba było walczyć o to miejsce w bramce?
Walczyć. To już była rola trenera, no bo wiadomo, że Zibi był dosygnowany do nas, bo ja mówiłem, że raczej kończę.
Czyli zapowiadał pan już powoli odejście.
Zapowiadałem, że chcę wyjechać. Dlatego no, to było tylko na plus dla zespołu, że ja gram, czy Zibi grał, no to nie było to odczuwalne tam z tyłu. Nie czułem się tym pokrzywdzony, że Zibi grał, a ja nie grałem.
Muszę panu powiedzieć, że mam takie wspomnienie z tego sezonu. Byłem wtedy przedszkolakiem, uczęszczałem do zerówki. Tata zabierał mnie na te mecze i pamiętam, że wtedy dziennikarze nie dostawali chyba wydrukowanych, ładnych składów do ręki, tylko przy wejściu do budynku klubowego na Bułgarskiej wisiała taka kredowa tablica z numerami od 1 do 11, kreska i potem miejsce dla rezerwowych. I publikacja składu wyglądała w ten sposób, że wychodził ktoś z klubu, jakiś kierownik i kredą wypisywał skład na tej tablicy od góry do dołu i tam wszyscy czekali, dziennikarze notowali, już komentowali, jak ten skład wygląda. Dla mnie też jako dzieciaka, który zaczynał chodzić na mecze, bronił Mowlik, zawsze bronił Mowlik, był, nie wiem pan, dla mnie taką gwarancją bezpieczeństwa. I nagle przy okazji któregoś meczu, już chyba na wiosnę, wychodzi ten człowiek z klubu, zaczyna pisać skład i pod numerem 1 wpisuje Pleśnierowicz. Muszę panu powiedzieć, że mi wtedy 6-7-latkowi nogi się ubijały, ja się prawie rozpłakałem, że my chyba przegramy ten mecz, bo broni Pleśnierowicz i nie broni Mowlik. Na szczęście ja to potem Zbyszkowi Pleśnierowiczowi oczywiście w żartach opowiedziałem, ale musiałem panu to opowiedzieć, bo pamiętam właśnie wspomnienie. No ja miałem wtedy 6 lat, ale chyba kibice też czuli taką pewność właśnie, że mimo wzrostu niedużego jednak, bo 1,80 m pan nie ma, tak?
Nie, 78.
Ja myślę, że dzisiaj to by pan kariery już nie zrobił jako
bramkarz. Nie, już syn akurat Menago mówi, od 1,95 m praktycznie się patrzy w CV, to wtedy może być bramkarz. 1,90 m to raczej tak jakieś standardy są dzikie według mnie. To...
Czasami przesadzone.
Przesadzone chyba.
No wtedy można było taką
można
karierę
było,
zrobić.
Tak jest.
Ale skoczny pan był, tak?
No byłem skoczny. Prawie 80 centymetrów z miejsca.
To ojciec mi też wspominał, że potrafił pan wyskoczyć i dużo lepiej zbudowanym zawodnikom piłkę sprzed nosa sprzątnąć.
I długi zasięg ramion miałem.
A przy stałych fragmentach gry to było właśnie istotne? Wiesz, bo to rzuty rożne, rzuty istotne. Wolne to było ważne,
było,
tak?
Było istotne, było ważne. I poza tym no, lubiłem jeden na jeden walkę, tak? Bo trochę tak, jak ktoś mi bardzo dobry refleks miałem, to było wykorzystywane.
Czyli sam na sam to potrafił pan wyciągnąć.
To się zgadza.
A jak było z grą nogami? Bo pamiętam, że chociażby rzuty autowe z 5 metrów, to się zawsze obrońcy zostawiało wtedy piłkę.
No tak,
nie
taki standard. Nie
grali nogami bramkarze.
Czasami się rozgrywało. No, nie to, tak to było w standardzie, że stoperzy, bo to mają niby mocne nogi, dobry wykop. Nogą gra z obroną na treningach nie sprawiała mi problemu.
Wróćmy jednak do tego mistrzowskiego sezonu. 5 kolejek do końca. Ruch Chorzów i Widzew Łódź, one wtedy tak wydawało się, że walczyło o Mistrzostwo Polski, a ten Lech zaczynał ich tak atakować. Jest 5 kolejek do końca sezonu. Jedziecie do Krakowa na mecz z Wisłą i przegrywacie 0-6.
Bo to była taka zadyszka, bo 3 dni później w Pucharze Polski przegraliśmy w Gliwicach w półfinale.
Czyli to taki był moment kryzysowy.
Piast był, jak to się mówi, piętro niżej. Już był taki moment kryzysowy i tylko dodam, że w Wiśle to akurat samobój, bo oni walczyli o utrzymanie paru zawodników, już nie będę nazwiska mówił, no chyba pierwsze jedyne bramki w karierze strzelili.
I co kto kopnął, to wpadało.
Tak.
Chyba coś chciał zmienić trener Wojciech Łazarek i na te ostatnie 4 kolejki, także na ten mecz w Gliwicach z Piastem, wpuścił do bramki Zbigniewa Pleśnierowicza Kacperowicza. Pan mówił, że już sygnalizował, że to będzie pana ostatni sezon w Lechu Poznań. No i niestety, ten mecz z Wisłą to akurat tak się układa, że to był pana ostatni mecz w barwach Lecha Poznań. Tego trochę chyba szkoda, że to taki mecz akurat.
Osobiście no szkoda, ale ja jako zespół wynik końcowy się liczy. Szkoda, że akurat tego mistrza nie zdobyliśmy tutaj w Poznaniu, tylko musieliśmy go na wyjeździe zdobywać.
4 ostatnie mecze wygraliście po tej porażce z Wisłą. Z Legią tutaj 1-0. Gol Adamca głową właściwie chyba w doliczonym czasie gry. Później zwycięstwo w Katowicach z JKS-em 1-0. U siebie z Sząbierkami 4-1. 35 tysięcy ludzi na meczu. Wszyscy czuli, że Mistrzostwo Polski na wyciągnięcie ręki. I wyjazd do Zabrza na mecz z Górnikiem wygrany 2-0. 2 gole Kupcewicza. Pierwsze Mistrzostwo Polski dla Lecha Poznań.
Cała podróż z Zabrza do Poznania towarzystwie samochodów, kibiców naszych, także mówię, euforia była, akurat ja mówię, nie dotarło do mnie, że to pierwsze historyczne zwycięstwo, ale że jest zwycięstwo dla Poznania, dla Wielkopolski, dla klubu. Ważne, że to się udało, tylko my teraz tak patrząc po tym ostatnim mistrzostwie, gdzie ta feta była na stadionie, że tego mistrzostwa nie zdobyliśmy u siebie.
No, nie było takiego wręczenia medali,
nie
tak,
było
tych uroczystości.
Nie było takiej uroczystości, nie było takiej pompy.
A ktoś tam w Zabrzu wam pogratulował, chociaż jakieś medale wręczył za Mistrzostwo Polski?
Nie przypominam sobie.
Nie ma pan jakiegoś medalu,
nie,
tak?
Nie.
Ma pan medal olimpijski w domu, tak. ma pan medal z Mistrzostw Świata,
tak.
A za Puchar Polski nie ma medalu.
Nie, za Puchar to jest, bo to są zdjęcia jeszcze z ciężkim Pucharem Polski.
Takim mosiężnym.
Mosiężny,
taki,
duży, tak. No.
I już pan wiedział, że Stany Zjednoczone po tym 83 roku?
Tak, już wiedziałem.
Ktoś już załatwiał tam coś, tak?
Bo to szwagier był, pojechał wcześniej, trener był z zespołu w Pittsburghu, też Polakiem, także już na Mistrzostwa Świata w 82 się z tym trenerem widziałem. Także już prawie, że było podpisywane.
Taki wyjazd do Stanów Zjednoczonych, to na koniec kariery można było coś po prostu zarobić, bo pewnie piłkarz nie miał źle tutaj w czasach PRL-u, ale to nie było to, co teraz.
Nie, w czasach PRL-u było więcej niż średnia krajowa i te standardy po zakończeniu kariery, to by człowiek zaczynał od zera, można powiedzieć u nas, bo w tej chwili to jak to, co zarobi człowiek piłkarz w karierze, no to
może sobie do końca życia sobie ułożyć, tak.
Pojechałem na 4 lata do Stanów i nie mówię, że nie zarobiłem. No, zarobiłem na tyle, że mogłem sobie działkę kupić pod Poznaniem.
Dom zbudować.
No. Ale do odłożenia to nie. Tym bardziej, że można powiedzieć, że tam piłka nożna na 20 którymś miejscu pod względem popularności.
Ale jednak już pan wiedział, że jak przyjdzie do zapuszczenia korzeni na stałe, skoro żona z Wielkopolski, ze Słupcy, to w tym Poznaniu pan zostanie.
No, obecnie się nie dziwię zawodnikom, że mamy menadżera i na parę lat tu mi się z kasa zgadza, ktoś daje więcej i już wyjeżdżają. Chociaż w tamtych czasach to się tego nie obliczał, tak? I my, jak już jestem, to zostaję i korzenie zapuśnię tutaj na amen.
I chodzi pan na mecze Lecha cały czas?
No, chodzę. No kibicujemy. Akurat miałem okazję parę dni temu z nowym mistrzem, małolatem Mońką rozmawiać i mówię mu, no przyjmuj teraz ciężar obowiązków, te różne wywiady, ale mówię, wiesz, to, mówię do niego, że to zobowiązuje, teraz zdobyłeś mistrza, już troszeczkę miejsce sobie zaklepałeś, to teraz musisz to udowodnić i w pucharach, i w następnym sezonie. Już poniżej tej swojej kreseczki nie można zejść.
Panie Piotrze, bardzo dziękuję za nasze spotkanie w studiu, że mogliśmy te pierwsze złote czasy Lecha Poznań powspominać.
No miło było, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo państwa i moim gościem Lechowych historiach były znakomity bramkarz Lecha Poznań Piotr Mowlik. Do usłyszenia.
Ponad 100 lat tradycji, mnóstwo meczów, sukcesy i porażki, rzesze piłkarzy i trenerów. Lechowe historie w Radiu Poznań. Grzegorz Hałasik, zapraszam w sobotę o 13:40.